Ja jestem tak mocno przestraszony. Pierwszy raz w Krakowie coś mówię. Jak się przyjeżdża z prowincji głębokiej typu Katowice, to się ma kompleks wielki. Ale żeby już nie przedłużać swojego kompleksu, do rzeczy. Kto z Państwa zajmuje się zawodowo lub półzawodowo teologią, żebym wiedział, jak mogę męczyć? Mniejszość, to dobrze. Jest mniejsza szansa na wpadkę. Bardzo dziękuję za zaproszenie, tak w ogóle, Kacio. Zbawienie codziennością Jezusa, taki jest tytuł. O co chodzi? Chciałbym spróbować Państwu trochę namieszać w głowach przed świętami. Takie jest założenie. My zwykle, kiedy mówimy o zbawieniu, koncentrujemy się na krzyżu Chrystusa. Ewentualnie zauważamy, że po krzyżu jest zmartwychwstanie. Natomiast z trudem myślimy poza tymi wydarzeniami o zbawieniu. Chciałbym spróbować pokazać, że jest pewna możliwość myślenia szerzej nieco o zbawczym znaczeniu także wydarzeń z życia Jezusa, które giną nam nawet w mrokach niepoznania, czyli nawet nie zostały zachowane przez pamięć apostołów, bo nie mogły, bo miały miejsce zanim zostali powołani. Spróbujemy to zrobić na dwóch etapach. Najpierw jestem winien Państwu wyjaśnienie, dlaczego myślicie tak, jak myślicie. To znaczy, warto się zastanowić, jak to się stało, że nasze myślenie o zbawieniu zostało skoncentrowane na krzyżu, dość jednostronnie. Bo nie zawsze tak było. I tu warto mieć tego świadomość. My jesteśmy trochę ofiarami historii pod tym względem. To nie znaczy, że w tej historii wszystko było złe, bo to nie o to chodzi. Natomiast rzeczywiście zostaliśmy ustawieni jednostronnie dosyć. I warto zrozumieć, skąd to się bierze. Chciałem Państwu przeczytać fragment homilii. Ona jest z końca XVII wieku. I wyrasta z pewnej koncepcji soteriologicznej, czyli koncepcji tego, jak działa zbawienie, której właściwie jesteśmy dziedzicami. Trochę mniej, bo już nasi katecheci byli prostowani dość intensywnie, ale jeszcze jesteśmy jej dziedzicami. Ta koncepcja bardzo mocno akcentuje to, że Chrystus musiał umrzeć, żeby możliwe było zbawienie, czyli przywrócenie jedności pomiędzy nami a Bogiem, konieczna była śmierć Jezusa. Albowiem grzech człowieka był tak wielki, że musiał ktoś za tą śmierć umrzeć. I Bóg nie byłby się uspokoił do momentu, w którym by ostatecznie kogoś zabił. To jest autentyk kazanie Louis Bourdaloue, jednego z najbardziej wziętych jezuickich kaznodziejów. Nie mogłem wziąć dominikanina z wiadomych powodów. Albowiem właśnie ty, Panie, któryś sprawiedliwie odmienił się w Boga okrutnego, dałeś odczuć już nie swemu słudze Hiobowi, ale swemu jednorodzonemu synowi, jak ciężką masz rękę. Od dawna czekałeś na tę ofiarę. Należało przywrócić Twoją chwałę i zadośćuczynić Twojej sprawiedliwości. I pomyślałeś o tym, lecz widząc w świecie samych niecnych poddanych, samych zbrodniarzy, samych ludzi słabych, których uczynki i cierpienia nie mogą mieć żadnej zasługi przed Twoim obliczem, popadłeś w rodzaj konieczności spełnienia zemsty. Dzisiaj możesz zemścić się w pełni, albowiem oto godna Ciebie ofiara, jakiej chciałeś, ofiara, na jaką zasłużyłeś. Ten przybity do krzyża Zbawiciel, oto ofiara, jaką Twa surowa sprawiedliwość sama sobie zgotowała. Uderz teraz, Panie, uderz. Jest gotowa na Twoje ciosy. Nie zważając na to, że to Twój Chrystus, po to tylko zwracaj ku niemu spojrzenie, by przypomnieć sobie, że jest nasz. To znaczy, że jest naszą hostią i że wystawiając go na śmierć, zaspokoisz tę boską nienawiść, jaką żywisz do grzechu. I tak dalej, bo to idzie przez... Tego typu kaznodziejstwo wcale nie było rzadkością. Ta koncentracja na krzyżu mogła prowadzić także do obrazu Boga Ojca, który z dziką wręcz rozkoszą miażdży na krzyżu swojego Syna. Jakie to ma konsekwencje dla obrazu Boga potem, to łatwo sobie wyobrazić. Że zaraz potem my będziemy przed takim Bogiem uciekać. Skąd to się bierze? Bo to nie jest oryginalne w Nowym Testamencie. Jeżeli ktoś z Państwa miał okazję zerknąć do Nowego Testamentu, to nie jest to stan oryginalny. Zdecydowanie. Jeżeli mieliście okazję czytać Ojców Kościoła, to też z trudem tylko znajdziecie tak intensywne zwrócenie się w tym kierunku. Skąd się to bierze? Właściwie trzeba obwinić jednego człowieka, aczkolwiek no, on może nie chciał, znaczy na pewno nie chciał. Anselm z Canterbury albo z Aosty. Jesteśmy pod koniec XI wieku. Anselm próbuje budować pewną racjonalną konstrukcję, próbuje zbudować fundamenty do dialogu z niewierzącymi, z Żydami i z poganami. Trwa spór, którzy to byli ci poganie, bo z Żydami to na pewno, natomiast nie wiadomo, o kogo chodziło, być może o muzułmanów. I próbuje pokazać w dziele, które nazywa się Cur Deus Homo, czyli dlaczego Bóg stał się człowiekiem, za pomocą samego tylko podejścia racjonalnego, czyli bez odwoływania się do doświadczenia wiary, bez odwoływania się do teologii, bez odwoływania się do Pisma Świętego, za pomocą samego tylko rozumu, konieczność wcielenia. Pomysł jak najbardziej w swojej istocie pewnie cenny, natomiast proszę zauważyć, że jeżeli chcemy zbudować model interpretacji wydarzenia Chrystusa bez odwoływania się do historii, do teologii, do Starego Testamentu i tak dalej, bo chcemy rozmawiać z niewierzącymi, więc musimy przyjąć podstawę wspólną, czyli czystego rozumu, to co nam się stanie? Musimy odłożyć na bok zmartwychwstanie. Musimy odłożyć de facto na bok także większość wydarzeń życia Jezusa. Anselm buduje ten budynek sola ratione, czyli samym tylko rozumem, i mówi tak. Wszyscy wiemy, widzimy na co dzień, że człowiek grzeszy. To jest bardzo podstawowe doświadczenie. Wiemy, że Bóg stanu grzechu nie może chcieć, bo gdyby go chciał i gdyby go tolerował, to nie byłby Bogiem. Zatem Bóg wobec grzechu coś musi zrobić. No ale przecież zgrzeszył człowiek. Ja to będę upraszczać strasznie. Jak zatem Bóg ma sobie z tą sytuacją poradzić? U podstaw myślenia Anselma jest idea porządku. Stworzenie to jest tak naprawdę wprowadzenie w świat porządku, który jest idealnie harmonijny, bo jest odbiciem zamysłu Boga. Człowiek, jak grzeszy, rozbija ten porządek. I do tego dochodzi jeden element, który nam będzie może trudno trochę zrozumieć, ale on jest związany z systemem lennym ówczesnym. W tym świecie średniowiecznym porządek świata wyraża się także w tym, że jest hierarchia pomiędzy ludźmi. Na samej górze jest król, który jest suwerenem, a potem są wasalowie, którzy są suwerenami, dla następnych wasali i tak aż do tych, którzy już właściwie tylko pracują na roli. Ten porządek umożliwia funkcjonowanie społeczeństwa. Co się dzieje w ramach tego porządku, jeżeli na przykład wasal obrazi swojego suwerena? To jest... Powie, że jest głupi. Uraził jego honor. Pomyślcie o tym wszystkim, co wiecie o średniowieczu, o turniejach, o kodeksie honorowym. To jesteśmy w tych przestrzeniach. Są dwie możliwości naprawienia sytuacji. Albo suweren weźmie i go ukaże. Zwykle śmiercią, bo to się do tego sprowadzało bardzo często. Albo ten, który obraził, spróbuje naprawić sytuację. Czyli w jakiś sposób odrobić obrazę. Między ludźmi to jest w ogóle możliwe. Dlaczego? Dlatego, że co do godności ludzkiej stoimy mniej więcej na tym samym poziomie. Mamy różne funkcje potem, ale jako ludzie jesteśmy w stanie zadośćuczyniać sobie. Człowiek pracuje w polu i będzie. Anzelm przenosi ten sam układ na myślenie o relacji Bóg-człowiek. Grzech jest rozbiciem porządku, jest obrazą Boga. Bóg za bardzo nie chce karać człowieka. To jest dość istotne u Anzelma, że właśnie nie ma jeszcze takiej chęci karania ze strony Boga, tej chęci, którą mieliśmy w tym kazaniu. Bardziej Bóg oczekuje zadośćuczynienia ze strony człowieka. Tyle, że istnieje pewien problem polegający na czym? Na różnicy pomiędzy stwórcą i stworzeniem. Cokolwiek człowiek chciałby dać Bogu, to już się Bogu należy. Bo Bogu się należy wszystko, co stworzenie posiada i czym jest. Gdyby człowiek chciał wytworzyć jakieś dobro, żeby zadośćuczynić obrazie Boga, to zawsze będzie dobro stworzone, na poziomie stworzonym wytworzone. Nie sięgające tego poziomu, na którym trzeba naprawić. Janzel mówi, człowiek znajduje się w sytuacji kompletnie beznadziejnej w tym momencie. Gdyby Bóg się nie ruszył i nie zechciał czegoś z tym zrobić, tu wchodzi cały wątek miłosierdzia, który u Anzelma jest bardzo mocny, to nie ma nadziei dla człowieka. Anzel mówi tak, przez to, że człowiek nie jest w stanie zadośćuczynić na swoim poziomie, Bóg sam musi stać się człowiekiem. Bo w momencie, w którym Bóg staje się człowiekiem, pojawia się byt na świecie, który z jednej strony może występować w sposób doskonały w naszym imieniu przed Bogiem, a z drugiej strony może dokonać zadośćuczynienia godnego Boga jako Bóg. Teraz, w którym momencie dokonuje się owo zadośćuczynienie? W momencie śmierci Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że to jest absolutny dar z życia. Nie można dać więcej niż swoje życie. W momencie, jak Jezus wydaje swoje życie, to zostaje naprawiony ludzki grzech. Honor Boga zostaje zreperowany. Proszę zauważyć, że tutaj nie ma jeszcze u Anzelma tych wątków, powiedzmy sobie, sadystycznych. One się pojawiają potem w reinterpretacjach Anzelma. Bardzo mocno w tradycji protestanckiej, dlatego że tradycja protestancka dorzuci jeden element, jakim jest pesymizm antropologiczny, czyli w ogóle negatywna wizja człowieka, który nic nie jest w stanie zrobić sam z siebie. I z tej idei zadośćuczynienia przesunie się to wszystko w stronę zastępstwa. Luther będzie bardzo mocno i często cytował ten wątek: Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Kara należna człowiekowi, i to już jest mniej Anzelm znacznie, a bardziej Luther, dosięgła Jezusa. W momencie, jak go dosięgła, jest po sprawie, bo Bóg się bo Bóg się uspokoił. Zmartwychwstanie, jeżeli tu się pojawia tylko i wyłącznie po to, żeby zamanifestować, że Bóg już jest uspokojony. Że mu przeszło. Ono traci rolę zbawczą właściwie. Z tego też powodu bracia protestanci mają większą tendencję do akcentowania Wielkiego Piątku. Bo zmartwychwstanie jest mniej ważne znacznie. To znaczy to, co jest istotne, się dokonuje w piątek. Wystarczy, żeby Chrystus umarł. I dokonuje się przebłaganie, dokonuje się zadośćuczynienie. Miłość, o której mówi jeszcze Anselm, która dla Anselma jest motorem całego tego ruchu Boga ku człowiekowi, zostaje zastąpiona z czasem przez potrzebę ukarania człowieka. Bóg, żeby zaspokoić własną sprawiedliwość, musi człowieka ukarać. My bardziej lub mniej niestety myślimy tymi kategoriami. Komu się zdarzyło słyszeć takie kazanie? Że w moment śmierci, dlatego że Bóg już ukarał człowieka, to teraz już jest dobrze. Kto słyszał takie kazanie kiedyś? Jedno. To nie. Jesteście Państwo szczęśliwi, w Krakowie chyba lepsze kazania są. My mamy problem, kiedy mówimy o zbawieniu, proszę Państwa. Nie tylko ten. Otóż właściwie, kiedy my mówimy o tym, co Bóg dla nas zrobił i z nami zrobił jednocześnie, my zawsze mówimy o wycinku. To znaczy, trudno jest słowami czy naszym doświadczeniem jednostkowym objąć całość tego, co się stało w Chrystusie. Dlatego my, chcąc, nie chcąc, często nie chcąc, albo nie będąc świadomymi, posługujemy się modelami soteriologicznymi. To okropnie brzmi, ale co to jest model, Państwo wiedzą doskonale. Nie? Jeżeli nie możemy jakiejś rzeczywistości objąć w jej właściwej skali, robimy model i potem coś tam próbujemy na tym modelu. W teologii robi się dokładnie takie same rzeczy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie objąć jakiejś tajemnicy, to budujemy pojęciowy modelik. Czyli obejmujemy te aspekty, które się uda w tym modelu. Oczywiście zwykle tracąc pozostałe. Pomysł Anselma to był taki model. I on ma swoje plusy. Akcenty, które przyniósł Luther, to też był model, czyli wycinek opisu. Problem zaczyna się wtedy, kiedy my zaczynamy model brać za całość. To pora przywołać świętego Tomasza, bo długo już mówię, a jeszcze Tomasza nie było. Tomasz mówi niezwykle ważną rzecz, która jest w teologii chyba niedoceniana nieraz. Że nasz akt wiary nie zatrzymuje się na tym, co jesteśmy w stanie wypowiedzieć. Po łacinie to jest enunciabile. To, co jesteśmy w stanie powiedzieć naszymi słowami. Sed ad rem, czyli na rzeczy, na tym, w co wierzymy. Innymi słowy, jak my wierzymy w to, że Bóg nas zbawił w Chrystusie, to nie wierzymy w model Anselma, Lutra, Strzelczyka. Wierzymy w wydarzenie. Idąc jakby dalej. Enunciabile, to, co jesteśmy w stanie wypowiedzieć, nas ukierunkowuje. Jest potrzebne, bo dopóki jak nie ma enuncjabile, to w ogóle nie mamy nic. My się poruszamy cały czas w tej przestrzeni tego, co jesteśmy w stanie wypowiedzieć. Teologia miewa takie momenty, w których zapomina, że się porusza w enuncjabile i myli enunciabile z res, czyli to, co jest w stanie wypowiedzieć z rzeczywistością ostateczną. Więc to, co chcę zrobić, to Państwu uświadomić przede wszystkim, że to myślenie krzyżem Chrystusa to jest jeden z modeli, który nie wyczerpuje całości rzeczywistości i że warto go sobie korygować. I to, co będę próbować powiedzieć dalej, to jest pewna próba korekty. Tak to chyba trzeba traktować. My dzisiaj zwykle, to trzeba by zrobić badania socjologiczne, ale oprę się na podejrzeniu. nie jesteśmy w auli uniwersytetu, więc proszę mi wybaczyć tego typu procedurę. Funkcjonujemy na przecięciu trzech modeli soteriologicznych. Pierwszy to jest ten Anselma, czyli zadośćuczynienia. Drugi Lutra, czyli zastępstwa. Trzeci, wyrastający właściwie z listu do Hebrajczyków, a związany z pojęciem ofiary. Czyli, że Chrystus złożył się w ofierze Ojcu za nas. Te trzy modele funkcjonowały właściwie poczynając od scholastyki aż do współczesności, najintensywniej na nas oddziaływały, na naszych katechetów, na nasze katechetki, na naszych proboszczów jeszcze. Stąd jesteśmy dziećmi tych trzech modeli w różnych mieszankach. Żeby się trochę oderwać od takiego myślenia, będę musiał krytykować Tomasza teraz. Mogę? Się boję krytykować Tomasza w obecności Dominikanów, bo to już się kończyło. Otóż, mniej więcej w tym samym czasie, to znaczy trochę po śmierci Anselma właściwie, pojawia się takie pytanie strasznie teoretyczne. I proszę wybaczyć, ono pozostaje strasznie teoretycznym pytaniem i to jest na zasadzie troszkę gdybania. Czy gdyby człowiek nie zgrzeszył, to czy Bóg stałby się człowiekiem? Nie wiem, czy Państwo zadawali sobie to pytanie kiedyś? Jeżeli nie, to ja Wam je wrzucam na paschę teraz, na koniec Wielkiego Postu. Pomyślcie nad nim. Tomasz mówi tak. Tomasz zresztą miał świadomość historyczną do bólu rozwiniętą. Mówi tak. Historia podziała się tak, jak się podziała. Nie ma innej wersji. Więc nie rozważajmy innej. Zajmujemy się w teologii tą, która miała miejsce. Franciszkanie mówią inaczej. Nie tylko podejmują to pytanie, ale mówią, nie, to trzeba to pytanie podjąć. Bo być może jest tak, że to właśnie wcielenie jest pierwotnym planem Boga. Nie jest planem ratunkowym wobec grzechu. Tylko jest w ogóle pierwotnym pomysłem na relację Bóg-człowiek. Jest to, że w pewnym momencie jeden z Trójcy stanie się człowiekiem. Niezależnie zupełnie od grzechu. Po co w ogóle bawić się w taki eksperyment? Być może warto. Z dwóch powodów. Oczywiście historycznie, jak Państwo doskonale wiedzą albo się domyślają, zatriumfował Tomasz nad Bonaventurą. Zdecydowanie. To znaczy my myślimy Tomaszem, że się nie zastanawiamy nad tym pytaniem. Ale chyba warto z dwóch powodów, na które spróbuję Państwu zwrócić uwagę. Czy jeżeli my myślimy tak, że Bóg się wcielił tylko i wyłącznie ze względu na to, że człowiek zgrzeszył, to nie dajmy grzechowi władzy nad Bogiem tak naprawdę? Jeżeli grzech jest tak potężny, że zmusza Boga do tak desperackiego aktu jak wcielenie, czy nie przesadzamy? Czy czasem nie oddajemy grzechowi wręcz władzy nad Bogiem do pewnego stopnia? Jestem przywiązany prywatnie do myśli, że Bóg od grzechu mojego jest większy jednak. No ale to już kwestia interpretacji pewnie. Z drugiej strony jest kwestia też jeszcze godności człowieka. W perspektywie, w której wcielenie jest planem ratunkowym, Bóg staje się człowiekiem, żeby nas uratować od absolutnej klęski, to jest zawsze pytanie takie, czy On to robi dla nas, czy On to robi trochę dla siebie? Bo przecież porażka człowieka byłaby porażką stworzenia. Na kto stwarzał? Ja wiem, że to są wredne pytania, ale one gdzieś tam w tyle czaszki mogą się narodzić, kiedy człowiek zaczyna nad tym myśleć. Czy czasem nie warto pomyśleć jednak że jeżeli tak dużo mówimy o godności człowieka wobec Boga, to możemy o tym mówić sensownie właśnie dlatego, że nieświadomie zakładamy, że Bóg człowiekiem chciał się stać od początku. Że to nie był plan drugiego momentu, plan B. Jeżeli popatrzymy na siebie z perspektywy takiej, że Bóg nas stwarzał jako środowisko życia dla siebie na przyszłość. Ale co zrobił, nie? Jeżeli popatrzymy w ten sposób, to pojawi się pytanie o naszą godność w trochę nowym świetle chyba. Bo jeżeli my mówimy, że Bóg nas stwarza na swój obraz, na swoje podobieństwo, to wewnątrz tej hipotezy, że wcielenie było chciane od początku, to stworzenie na obraz i podobieństwo, to jest stworzenie na obraz i podobieństwo człowieczeństwa Jezusa, które było zamierzone od początku. Że nasze człowieczeństwo, to jak jesteśmy ludźmi, jest stworzone na obraz zamierzonego dla siebie przez Boga człowieczeństwa. Jeżeli my wykorzystujemy bardzo mocno w różnych obszarach naszego myślenia ideę godności człowieka, to zdaje się, że tej hipotezy dla tej idei przychodzi dość spore wsparcie. I to wsparcie moim zdaniem nam się może przydawać w różnych momentach. Jeżeli przyjmiemy taką hipotezę, co z grzechem? Jeżeli Bóg by się chciał wcielić od początku, to jak się konfiguruje sprawa grzechu w tym wszystkim? Ona tak się konfiguruje, że jest wypadkiem przy pracy. I to wypadkiem przy pracy po stronie człowieka. Wobec tego wypadku przy pracy Bóg po prostu nic nie zmienia w swoim planie. On się wciela. Spróbujcie sobie wyobrazić świat bez grzechu. To trzeba mieć dużą wyobraźnię, ale... Gdyby był ten świat i gdyby Chrystus się wcielił w ten świat, taki świat bez grzechu, no to co właściwie? No to by go przyjęli, rozpoznali i od razu by było jego do baranka. Albo zaraz za chwilę, no jakoś tak. Stałoby się to, co chcielibyśmy, żeby się stało, a się nie stało w historii. Bóg się wcielił w świat z grzechem. Efekt? Efekt mamy między innymi przedstawiony tu. A swoi go nie przyjęli. Przyszło do swojej własności, Jan. A swoi go nie przyjęli. Umiłowali bardziej ciemność od światłości. Nie? Kiedy światło przyszło na świat, nie zostało przyjęte. Bo grzech tak bardzo nas zaciemnił, że nie byliśmy w stanie go rozpoznać. Bóg się nie cofnął wobec grzechu. Chrystus wobec grzechu człowieka się nie cofa. To jest także w ludzkim doświadczeniu Jezusa, jeżeli my pomyślimy o obrójcu. Czy wcielenie musi się dopełnić? Jeżeli Bóg prawdziwie stał się człowiekiem, to stał się człowiekiem w historii. To dojdziemy do śmierci. I śmierć ciągle będzie miała potężne znaczenie. Bo mężczyzna poznaje się po tym, nie jak zaczyna, ale jak kończy, nie? Życie człowieka wypełnia się w śmierci. To nie już, nie? Wszystko jest rozstrzygnięte. Więc to, jak Chrystus wchodzi w śmierć, dalej ma znaczenie, ale nie w oderwaniu od całości tego, co było wcześniej. A zmartwychwstanie wewnątrz tej hipotezy pokazuje co? Że nawet jeżeli człowiek zgrzeszył i nawet jeżeli ten grzech jest w stanie wciągnąć Syna Bożego do grobu, to na ile? Na 2 dni z hakiem. Czy tam półtora, to zależy jak liczyć trochę. W każdym razie dnia trzeciego Bóg wychodzi z grobu. Gdybyśmy teraz sięgnęli do pewnych wątków patrystycznych, które opisują śmierć, znaczenie śmierci Jezusa i znaczenie zmartwychwstania, to odnajdziemy tam obrazy, które niekoniecznie się zgadzają z tymi anzelmiańsko-luterańskimi. Jak jest często przedstawiany motyw tego, co Jezus robi po śmierci? Co Jezus robi po śmierci? A przed zmartwychwstaniem? Co? Wstąpił do piekieł, trzeba powiedzieć chyba, nie? Wyznanie wiary jednak w wersji składu apostolskiego nam to dość mocno podpowiada. Aczkolwiek to piekieł może być trochę mylące. W każdym razie wewnątrz tych wyobrażeń ówczesnych, w których powstawało wyznanie wiary, w których kształtowały się te idee i wcześniej jeszcze w Nowym Testamencie, założenie było jakie? Że umarli nie lądują ani w niebie, ani w piekle właściwie. Lądują w Szeolu. Szeol to jest takie coś, co do końca nie wiemy, co to jest, dlatego że idea biblijna Szeol jest bardzo niejasna, ta starotestamentalna. Jedno jest pewne, że to jest miejsce, do którego idą wszyscy zmarli. Niezależnie od tego, czy byli dobrzy, czy byli źli, czy byli piękni, brzydcy, mężczyźni, kobiety, wszystko ląduje w Szeolu. I w Szeolu są cienie. W psalmach Państwo usłyszycie albo odnajdziecie takie wątki. Któż Cię wysławia w Szeolu w ogóle? Nikt. Oni tam siedzą i siedzą. Prawdopodobnie w ogóle ludzie w Szeolu są tylko na tyle żywi, żeby mieć świadomość, że są martwi. Proszę sobie spróbować wyobrazić taki stan dość nieprzyjemny, powiedzmy sobie, tak? Ale z tych opisów starotestamentalnych coś takiego się wychyla. Bo oni nic nie mogą zrobić właściwie tam. Nie ma komunikacji z Bogiem, nie ma obecności Boga. Nie, między sobą też nic za bardzo. To jest taki stan rzeczywiście dość mizerny. Gdzie idzie Jezus w momencie śmierci? Jak wszyscy zmarli? Do Szeolu. I teraz ojcowie Kościoła bardzo różnie to potem opisują, bo wiadomo, to są nieraz homilie bardzo barwne, oni byli barwniejsi ode mnie, jeżeli chodzi o sztukę oratorską. Więc na przykład są wersje z kapturem. Nie? Czy on tak trochę Dominika, nie wiem. Schodzi do tego Szeolu. No i śmierć tam, czy tam diabeł, bo to w różnych wersjach jest różnie. Czy tam pomatuje do niego zadowolona, że następny klient przyjechał. I on wtedy podnosi kaptur i śmierć ma pewien problem, powiedzmy. Nie? O śmierci, gdzie jest twój ościen, gdzie jest twoje zwycięstwo? Znaczy w momencie, w którym życie samo zstępuje do krainy śmierci, to jest koniec krainy śmierci. Jeżeli Państwo pomyślicie teraz, w Ewangelii Mateusza, w którym momencie zaczynają zmartwychwstawać umarli? W momencie śmierci. Wstrząsienie ziemi i wielu sprawiedliwych wyszło z grobów i chodzili po Jerozolimie. Te wątki pozostały bardzo mocno w ikonografii wschodu. Jeżeli Państwo mają pamięć na to, jak tradycja ikon przedstawia zmartwychwstanie, to tam nie ma przedstawienia zmartwychwstania. Tradycja zachodnia poszła tutaj w dosłowność. Także z obrazami, w których Pan Jezus wyjeżdża z grobu. Nie? Albo się unosi nad grobem. Ale, nie? Przedstawia sam moment zmartwychwstania. Tradycja prawosławna, czy ta starsza tradycja ikonograficzna, zachowuje dużą powściągliwość. A raczej przedstawia Chrystusa jako tego, który wyprowadza z otchłani. To jest taka ikona, w której wrota otchłani zwykle są wyłamane, a Jezus trzyma za rękę Adama, Adam za Ewę, Ewa tam tak dalej aż do rzepki i wyprowadza ich z otchłani. Często te wyłamane wrota jeszcze są w formie krzyża, jakby żeby podkreślić, jak się to dokonało. Moment zmartwychwstania to nie jest wydarzenie indywidualne w życiu Jezusa. Pierwotna teologia myśli tymi kategoriami. Chrystus zszedł do Szeolu i w tym momencie życie się rozlazło na cały Szeol. Czyli śmierć powoduje zmartwychwstanie. Śmierć jednego doprowadza do zmartwychwstania wszystkich. I zmartwychwstanie jest zbawcze właśnie dlatego, że Chrystus wyciąga z otchłani. To nie sama śmierć zbawia. Jakby tylko Chrystus umarł i potem nie zmartwychwstał, to siedzi w otchłani razem z całą resztą. Ta wizja soteriologiczna wychodzi poza śmierć ku zmartwychwstaniu właśnie. Jak będziemy teraz śpiewać pieśni paschalne po zmartwychwstaniu, posłuchajcie tekstów, bo część z nich się będzie odwoływać właśnie do tych idei. Mamy, zdaje się, zrobić przerwę. Tak to jest. Tak, za chwilę? Jeszcze 5 minut, dobrze. Bardzo dobrze. Nie dobrze. Bo musiałbym przejść do drugiej części.
Dobrze.
Możemy zrobić przerwę teraz?
Tak. To zapraszam teraz Państwa.
4 minuty wcześniej, ale...